fragment proroctwa Joela jest wezwaniem do pokuty. Widzimy więc, że to wezwanie jest bardzo dawne. To nie tylko współczesne nam objawienia fatimskie czy Medjugorje, one tylko przypominają. Wezwanie do pokuty i nawrócenia jest obecne w całym Starym Testamencie pod groźbą Dnia Gniewu Pańskiego, Dies Irae. Ponieważ karą za grzech jest sąd i konsekwencje, które mogą być aż na wieczność. I ten sąd, jak śpiewaliśmy w dzisiejszym psalmie, że Pan będzie sądził sprawiedliwie, a to znaczy, że nikogo nie skrzywdzi na sądzie. Nikogo nie skrzywdzi. Czyli nie przypisze mu win, których nie popełnił. Ale też nie wymarzę win, które zostały popełnione. To będzie podstawowy wymiar sprawiedliwości Bożej, że Bóg nikogo nie skrzywdzi. Pokaże jedynie każdemu z nas prawdę naszych uczynków. Pokaże nam nie tylko, co robiliśmy, ale dlaczego to robiliśmy i jakie miało to konsekwencje w życiu naszym i w życiu innych ludzi. Być może będzie to najtrudniejsze zobaczyć. Na przykład rodzice zobaczą krzywdę, jaką wyrządzili swoim dzieciom. Powiedzmy, że duchowni zobaczą zgorszenia, które spowodowali w życiu wiernych. I patrzeć na to już będzie rodzajem kary. Bo człowiek będzie widział związek swoich czynów z tym złem, z tym cierpieniem, z tą krzywdą, która stała się w życiu innych ludzi. Dlatego Bóg poprzez proroka Joela wzywa do pokuty. Przepaśćcie się i płaczcie. Obleczcie się w wory pokutne. Być może ja powinienem odprawiać mszę świętą w worze pokutnym, a nie w ornacie. A wy słuchać tego w worach pokutnych, a nie w zwykłych ubraniach. Być może. A może nawet nie być może. Może na pewno tak powinno być. Jest wezwanie do pokuty, czy do przemiany. To słowo nawrócenie, które się pojawia, to jest tak coraz rzadziej używane. Nawrócić się to jest tak, jak człowiek jechał do Warszawy, zapomniał dokumentów i nawrócić się to znaczy odmienić wektor życia, wrócić z powrotem do Puław. No to jest nawrócenie, kiedy zmienia się wektor życia. Jakby szliśmy donikąd, zatrzymujemy się i wracamy do źródła życia. Odchodziliśmy od Boga i wracamy do Boga. Ktoś na przykład porzuca rodzinę i nawrócenie oznacza powrót do rodziny. I nie ma jakiegoś innego azymutu, innego kierunku. Że może gdzieś trochę w bok. Nie, nie, nie. Oznacza, że wracamy do domu, z którego wyszliśmy. albo uciekli. To znaczy nawrócenie. Wszyscy alkoholicy mają rozpocząć terapię. To znaczy nawrócenie. Tylko że jest inny problem, że nie chcą, że nie widzą potrzeby, nie wierzą, nie wiem, uważają, że sobie pomogą, albo że jeszcze mają czas. Ale wszyscy, którzy mają jakikolwiek nauk, nawrócenie będzie polegało na tym, że człowiek podejmie decyzję walki z nałogiem. Obojętnie czego dotyczy. Jak tak minie ktoś ogląda telewizję, to ma przestać ją oglądać. To będzie nawrócenie. Ktoś za dużo mówi, nauczyć się sztuki milczenia. To będzie nawrócenie. Ktoś na przykład latami się nie spowiada. I nawrócenie będzie polegało na tym, że wejdzie na drogę życia sakramentalnego i będzie się regularnie spowiadał i przyjmował Komunię Świętą. Wezwanie do pokuty, czy wezwanie do nawrócenia nie może pozostawić człowieka takim, jakim jest w chwili, kiedy to wezwanie słyszy. Inaczej człowiek jest obojętny albo zatwardziały i zamyka się na Boże wezwanie, co jest możliwe, bo jest zawsze wolny. I Joel nikogo nie pomija w tym nawróceniu. Zaczyna od kapłanów, a kończy na niemowlętach. Na dzieciach. Starcy mają się nawracać, młodzieńcy mają się nawracać, małżonkowie mają się nawracać, ludzie samotni mają się nawracać. To dotyczy każdego. I każdy musi wrócić ze swoich bezdroży. Musi najpierw zobaczyć, gdzie się dzisiaj znalazło, gdzie znajdujemy to słowo. Na jakim bezdrożu? Ktoś na przykład rozpacza i nawrócenie polega na tym, że odnajduje nadzieję. Czyli nie żyje i nie pogłębia swojej rozpaczy. Ktoś ma niepokój i nawrócenie będzie polegało na tym, że odzyska utracony pokój. I jak długo nie odzyska, tak długo się nie nawraca. Wezwanie do pokuty. Wystarczająco dużo grzechów popełniliśmy w życiu. Ciężkich, lekkich, powszednich, jakby to nie nazywać. Zresztą to rozróżnienie na grzechy ciężkie i lekkie jest czasami wątpliwe. Kto z nas uważa, że pycha jest grzechem ciężkim? Albo że zazdrość jest grzechem ciężkim, tak jak na przykład zabójstwo. Słyszeliśmy z nauki katechizmu, że jest 7 grzechów ciężkich, głównych. Potrafimy je wymienić. I na tym to się kończy. Chciwość na przykład. Jako grzech główny, który popycha nas do innych grzechów. Jak walczyć z chciwością? To nie tylko ludzie bogaci mają walczyć z chciwością, biedni też. Ponieważ chciwość spopiela każde serce. Bogatego i biednego. Tylko trochę inaczej się wyraża. Jesteśmy wezwani przez Boga ustami proroka do tego, żeby przyjąć pokutę z powodu swoich grzechów, jakiekolwiek one były. Wiemy, że czyściec właśnie jest pokutą, czasem pokuty, bo jest przyjęciem kary doczesnej. Nie wiem, ile trwa czyściec, nie wiem, jak on się mierzy. Tam jest inna miara czasu, a w ogóle chyba nie o czas chodzi, tylko może o skalę cierpienia, które przeżywa człowiek. No ale jest czyściec i przejdziemy przez czyściec. Im więcej cierpimy tutaj, im więcej przyjmiemy pokuty tutaj, tym prawdopodobnie czyściec będzie trwał krócej dla każdego z nas. Pewnie będziemy różnie długo w czyściu. Jedni będą długo, drudzy krócej, no ale mam nadzieję, że się spotkamy w czyściu. A dopiero potem w niebie. Teraz zauważyłem, pojawia się taka moda, że na pogrzebach od razu ludzi pcha się do nieba i mówi się, wrócił do domu ojca, albo że jest już u Boga. No nie powiedziałbym tak. Jest w drodze do Boga. Ale że już jest w niebie? To jest tajemnica. I tak jak nie wolno nikogo potępiać, bo nie wolno, tak też nikogo nie wolno umieszczać od razu w niebie, bo nie wolno. Nie wiemy, jaki jest los. Jak się czyta dzienniczek siostry Faustyny, to tam są takie fragmenty mrożące krew w żyłach. Ona miała ten przywilej obcowania z duszami czyśćcowymi. No i czasem konkretne dusze konkretnych osób dawały jej znaki, że cierpią, że potrzebują modlitwy. Czasem ludzie mają takie przeczucie, że muszą się modlić za swoich zmarłych, a właśnie potrzebują modlitwy. To jest po śmierci, ale zanim nastąpi śmierć, mamy wezwanie do pokuty i nawrócenia. Amen.